Drodzy bracia i siostry, Biblia, Pismo Święte jest niewątpliwie księgą Boga, ale także księgą o Bogu, jest również księgą o człowieku, o jego dziejach, o jego powołaniu, o jego przeznaczeniu. Pismo Święte daje nam odpowiedź na podstawowe pytanie, kim jest człowiek. I przedstawia go jako istotę stworzoną, podobną do swojego Stwórcy i niepowtarzalną. Człowiek od momentu stworzenia doświadczył niezwykłej bliskości Boga. Była to pełna harmonia z Bogiem, z drugim człowiekiem i z otaczającym go światem. Ten stan pierwotnego szczęścia został przedstawiony w Biblii w obrazie raju. I teraz, gdy patrzymy na ten obraz raju, na tę niezwykłą harmonię, na to niezwykłe szczęście, to na tym tle jeszcze bardziej dramatyczne wydaje się zaburzenie tego porządku, które dokonał sam człowiek, dokonując takiego, a nie innego wyboru, popełniając grzech. I tutaj grzech pojawia się jako niezwykle tragiczna pomyłka, jako decyzja, która zniszczyła coś bardzo zasadniczego w człowieku. Nieposłuszeństwo wobec Boga, które miało dać wolność decydowania o tym, co jest dobre, a co złe, tak naprawdę uczyniło z człowieka niewolnika. Błędy, gorycz, niewiara w siebie i w ogóle w człowieka, niezdolność kochania drugiego człowieka, przyjęcia miłości, to tylko bardzo pobieżna lista owoców grzechu. Można byłoby ją dzisiaj bardzo rozszerzyć. Mówimy, że grzech powoduje, że człowiek umiera duchowo. Myślę, że warto przy okazji właśnie przeżywanych rekolekcji, przeżywanego Wielkiego Postu, w tej konkretnej sytuacji, w której się znajdujemy, zastanowić się wspólnie, kiedy dzisiaj człowiek, no, dokonując pewnych wyborów, umiera duchowo. Człowiek umiera duchowo wtedy, kiedy rezygnuje, kiedy się poddaje, kiedy nie próbuje mimo różnych trudności iść dalej, kiedy mówi sobie, że ma już wszystkiego dosyć, kiedy nie wierzy już ani w ludzkie, ani w boskie siły. Człowiek umiera dzisiaj duchowo, kiedy nie idzie za Jezusem, kiedy zaczynają go nie obchodzić ludzie i ich sprawy. Człowiek umiera duchowo, kiedy przestaje czekać, kiedy się już niczego nie spodziewa, kiedy nie chce być szczęśliwy, kiedy nie potrzebuje niczyjej miłości. Człowiek umiera duchowo przede wszystkim wtedy, kiedy grzeszy w spokoju ducha. Kiedy grzech nie budzi dzisiaj w człowieku żadnego lęku ani niepokoju. Człowiek umiera dzisiaj duchowo wtedy, kiedy godzi się na swoją małość. Kiedy nie próbuje z tej przeciętności wychodzić. Zauważmy, że Chrystus rozpoczyna swoje nauczanie od takiego wezwania. Słyszeliśmy to wezwanie chociażby w środę popielcową. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. To są słowa, które możemy powiedzieć, że jest to pewne sformułowane prawo przemiany człowieka. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Kto się nawraca, ten wierzy. A kto prawdziwie wierzy, ten będzie podejmował ten trud nawracania się nieustannie. Każdy z nas z pewnością zgodzi się z takim stwierdzeniem, jak to wspaniale jest w swoim życiu spotkać na drodze kogoś, kto potrafi przebaczyć. Jak to wspaniale jest spotkać kogoś takiego, kto potrafi przebaczyć. Pewnie wszyscy znamy, bo pewnie czytaliśmy tę powieść, albo obejrzeliśmy film czy serial na podstawie tej powieści Wiktora Hugo pod tytułem Nędznicy. Chciałbym tutaj przy okazji naszych rekolekcji i tego naszego rozważania w kontekście usłyszanej Ewangelii również przywołać taką jedną scenę niezwykłą. Do pewnego miasta przybywa galernik, nazywa się Jean Valjean. Jako były zbrodniarz nie znajduje u ludzi tego miasta żadnej sympatii ani współczucia. Wyrzucany jest z karczmy, nie ma gdzie przenocować i schronienie daje mu pod swoim dachem biskup tego miasta. Były galernik okrada go i pod osłoną nocy ucieka. Zostaje schwytany przez policję i postawiony z powrotem przed oblicze biskupa. Za kradzież grożą mu znowu galery. Z tym, że biskup ma tutaj poczucie sprawiedliwości i dobrze wie, że w tym konkretnym przypadku gra idzie o coś więcej. Że tutaj idzie gra o człowieka, o zwycięstwo najpierw nad samym sobą, kiedy zaniecha się drogi odwetu. I o człowieka, którego można jeszcze bardziej skrzywdzić, ulegając takiemu instynktownemu odruchowi sprawiedliwości, nie dającemu szansy na coś lepszego. I dlatego biskup oświadcza żandarmom, że to on podarował galernikowi srebrne nakrycia, przebacza mu i mówi: bracie mój, odtąd nie należysz już do zła, ale do dobra. Kupuję twoją duszę, wydzieram ją czarnym myślą i duchowi zatracenia i oddaję ją Bogu. I tutaj jak bohater tej powieści Wiktora Hugo spotkał takiego dobrego biskupa, tak i my na swojej drodze życia spotykamy w tym świecie wiary nieustannie kogoś, kto zawsze jest nam gotowy przebaczyć, kto ciągle daje na nowo nam szansę na to, żebyśmy byli lepszymi. Jest to oczywiście Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie. I tutaj właśnie dochodzimy do przypowieści o synu marnotrawnym, która ukazuje nam dobrego ojca, który pragnie nawrócenia i tego, byśmy doznali jego miłości. Na tę przypowieść można spojrzeć z bardzo różnych punktów. Spróbujmy przez chwilę właśnie pochylić się nad tą chyba najpiękniejszą zapisaną w Piśmie Świętym przypowieść. Ona opowiada o odejściu i o powrocie. Najwyższą wartością jest tutaj dla człowieka Bóg. I zobaczmy, domem rodzinnym jest Bóg. Odejściem z tego domu rodzinnego jest grzech. Powrotem do domu jest nawrócenie. Czyli ta przypowieść jest o każdym z nas. Tylko że miejscem akcji już nie jest Palestyna, tylko krajobraz naszej duszy, w której na nasz powrót czeka Ojciec pełen przebaczającej miłości. Jakże smutna byłaby ta przypowieść o synu marnotrawnym, a chciałbym tutaj zaznaczyć, że bardzo często ostatnio, chociażby przez to, jak wypowiadał się na ten temat nasz Ojciec Święty Jan Paweł II, bo nazywał tę przypowieść nie o synu marnotrawnym, tylko o miłosiernym Ojcu. To jest jak gdyby odwrócenie bohatera tej przypowieści. Zobaczmy, jakże byłaby smutna ta przypowieść, gdyby jej epilog był taki, jak w wierszu Tadeusza Różewicza pod tytułem właśnie Syn marnotrawny. Wracający do domu po długotrwałej i wypełnionej gorzkimi doświadczeniami wędrówce, syn stwierdza, że nikt i nic na niego nie czeka. I wracać nie było po co. Na szczęście tutaj jest inaczej, bo ojciec czeka niecierpliwie. Gdy ujrzał syna, wzruszył się głęboko i wybiegł mu naprzeciw, rzucił mu się na szyję, ucałował go i właśnie w taki sposób Bóg czeka na każdego człowieka grzesznego, a gdy ten wraca, ten Bóg składa na jego policzku pocałunek sakramentalnego rozgrzeszenia i duszę grzesznika przyozdabia szatą łaski uświęcającej. W tej przypowieści, bracia i siostry, bez trudu odkrywamy niezwykłe piękno miłości Ojca. Bardzo istotna w tej przypowieści jest scena właśnie odejścia tego młodego człowieka wraz z częścią majątku. Tutaj użyję teraz słów takich bardzo współczesnych, ale one jak gdyby określają tę rzeczywistość, w której my dzisiaj żyjemy. Dlatego, że o co tutaj chodzi? Dlaczego dokonuje takiego wyboru, odejścia? Samodzielność, niezależność, pełna wolność, możliwość decydowania o sobie. To właśnie dlatego. Samodzielność, niezależność, pełna wolność, żadnych praw, żadnych ograniczeń. Jak bardzo istotna tutaj jest postawa ojca, który nie widzi żadnej szansy zatrzymania syna, więc co robi? Daje mu odczuć najpełniej, jak tylko można, swoją miłość. Tutaj nie ma ani jakiegoś cienia nawet, zatrzymywania na siłę, skoncentrowania się na majątku. Ojciec daje mu odczuć, jak tylko to jest możliwe, miłość, bo pragnie, żeby później we wspomnieniach z domu to doświadczenie jego miłości było najgłębsze, a może nawet jedyne. I dopiero w końcowej części tej przypowieści widać, jak bardzo ta ojcowska miłość była decydująca i o ileż ważniejsza od całego zmarnowanego bogactwa. Jeśli ten syn powrócił do domu, to dlatego, że miał wspomnienie niezwykłej miłości ojca. Wyrusza więc w drogę, by wrócić, ale przecież tylko dlatego, że nosi w sobie tę nieutradzoną świadomość. Nie ma tutaj żadnych złudzeń, on dobrze wie, co zrobił, ale wie również, że w domu rodzinnym, będąc nawet tylko i wyłącznie sługą, ma szansę życia bardziej ludzkiego. Przyjęcie, jakie zgotował mu ojciec, przeszło wszelkie jego oczekiwania. Ojciec już czekał, zresztą czynił to każdego dnia. Uradowany przygarnia go, nie daje mu nawet wypowiedzieć do końca słów wyrażających żal i skruchę, a później każe go ubrać w synowskie szaty, dał pierścień i sandały, to znaki przewróconego, pełnego synostwa, i jeszcze urządza ucztę. Powodem tej najwyższej radości jest fakt, że ten syn był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. To, bracia i siostry, taka właśnie miłość jest w stanie zachwycić człowieka i sprawić, że każdy z nas za tą miłością będzie tęsknił. Może w kontekście tego naszego dzisiejszego rozważania rekolekcyjnego uda nam się usłyszeć następujący tekst, ale nie chodzi o to, żeby go tylko usłyszeć, ale może też i powtórzyć w głębi swojego serca. Oto jest Bóg, w jakiego chcę wierzyć. Ojciec, który od początku stworzenia wyciągał ręce w miłosiernym błogosławieństwie, nikomu nigdy się nie narzucając, ale zawsze czekając, nigdy nie opuszczając rąk w rozpaczy, ale zawsze mając nadzieję, że Jego dzieci powrócą, aby On mógł wyrzec do nich słowo miłości i złożyć swe umęczone dłonie na ich ramionach. Jest jeszcze jedna przypowieść, też dobrze nam znana. Pamiętacie, bracia i siostry, uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Jezusa kobietę, którą pochwycono na cudzołóstwie. I postawili ją na środku, powiedzieli do Jezusa, nauczycielu: tę kobietę pochwycono dopiero na cudzołóstwie, w prawie Mojżesz kazał nam takie kamienować, a ty co mówisz? Oczywiście wiemy, że mówili to wystawiając go na próbę, aby mieli go o co oskarżyć. I zobaczmy na zachowanie Jezusa. On nachylił się i pisał palcem po piasku. Jaki to niezwykły wyrok. Sędzia pisze palcem po piasku. Przecież wystarczy wieczorny wiatr, by wszystko zostało zmazane. Jezus doskonale wie, kim są oskarżyciele, a kiedy w dalszym ciągu go pytali, podniósł się i rzekł do nich: kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem. I znowu pochylił się i pisał palcem po piasku. Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych aż do ostatnich. I po chwili prac był już pusty. Kobieta stała przed nim sama, Jezus wstał, podniósł na nią wzrok. Gdzież oni są? Nikt cię nie potępił? Nikt, Panie. To i ja ciebie nie potępiam. Wyrok jak wieczorny wiatr, który zamazuje wszystko. Jedyną księgą, na której Bóg czyni swoje zapisy, jeśli by odnieść się do tego obrazu, był piach. No to, bracia i siostry, spróbujcie znaleźć coś wśród takiego piasku. Piach jest odporny na wszystko. Piach zapomni o wszystkim. Piach wszystko wymarze. Na piachu nic nie pozostaje. Wszystko zostanie na nim zamazane. Jezus zapisuje na piachu, ponieważ grzech tej kobiety już został wybaczony. Niezwykłe są te przypowieści. Ileż one mówią o tej miłości Ojca do każdego z nas. I warto usłyszeć te słowa, które wypowiada Chrystus: powiadam wam. Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Amen.